Rozdział 14. Ogień i woda. Jeżeli jesteście podobnie jak krasnoludy, ciekawi wiadomości o Smaugu, musicie cofnąć się o 2 dni, do owego wieczora, kiedy smok rozwalił tajemne wejście do tunelu i rozwścieczony odleciał z góry. Większość mieszkańców miasta na jeziorze Esgarot siedziała po domach, bo zimny wiatr dął od wschodu, niektórzy jednak przechadzali się po bulwarach. Lubili bowiem patrzeć na gwiazdy zapalające się jednocześnie i na niebie, i w gładkiej tafli wody. Samotną górę od strony miasta przesłaniały wznoszące się u końca jeziora niskie pagórki, przez które przełamywała się na północ bystra rzeka. Sam szczyt góry można było dostrzec przy pięknej pogodzie. Mało kto jednak mu się przyglądał, bo groźny był i posępny, nawet w blasku poranka. Tego wieczoru ginął w oddali i w ciemnościach. Nagle mignął ludziom przed oczyma, na chwilę rozbłysnął i przygasł. — Patrzcie — powiedział ktoś — znów te światła. Wczorajszej nocy aż do świtu strażnicy widzieli, jak zapalały się i znikały. Coś się tam dzieje. — Może to król spod góry kuje złoto — odezwał się drugi. — Dawno już ruszył na północ. Pora, żeby się sprawdziły przepowiednie. — Jaki król — wmieszał się trzeci z gryźliwym tonem. Najpewniej są to niszczycielskie płomienie smoka, jedynego króla tej góry, o jakim nam wiadomo. — Ty to zawsze kraczesz — zakrzyczeli go ludzie. — To przepowiadasz powódź, to pomór na ryby, wymyśl coś weselszego. W tym momencie wielki blask rozlał się nad przełomem między pagórkami u północnego krańca jeziora, a woda nabrała koloru złota. — Król spod góry — wrzasnęli ludzie — bogactwo jego jest jak słońce, srebro tryska ze źródeł, a rzeki płyną złotem. Na ten krzyk w domach pootwierały się wszystkie okna, a ulice zadudniły od pośpiesznych kroków. Znowu potężny zapał i entuzjazm wybuchnął w mieście. Lecz człowiek, który z gryźliwym głosem wtrącił się przedtem do rozmowy, co tchu pomknął do władcy. Albo ja oszalałem, albo smok nadciąga, zawołał. Trzeba rąbać mosty. Do broni! Do broni! Trąby zagrały na trwogę, a sygnał odbił się echem o skaliste brzegi. Nagle urwały się wiwaty, radość zamieniła się w zgrozę. Dzięki temu smok nie zaskoczył miasta całkowicie bezbronnego. Leciał tak szybko, że wkrótce już zobaczyli ognistą iskrę pędzącą ku nim, z każdą sekundą rosnącą i świecącą jaśniej, a wtedy nawet największe lekko duchy nie mogły już wątpić, że przepowiednia sprawdza się na opak. Mimo wszystko mieli jeszcze trochę czasu. Wszelkie naczynia w mieście napełniono wodą, wojownicy uzbroili się, łuki i strzały były w pogotowiu. Most łączący miasto z lądem zerwano i zburzono, zanim straszliwy grzmot oznajmił bliskość Smauga, zanim jezioro wzburzyło się i poczerwieniało niczym płomień od straszliwego podmuchu skrzydeł potwora. Wśród krzyków, jęków i nawoływań ludzkich Smaug zjawił się nad miastem i zniżył się ku mostowi, lecz tu czekał go zawód. Most zniknął. Przeciwnicy byli na wyspie otoczonej głęboką wodą. Zbyt głęboką, zbyt czarną i zimną jak na gust smoka. Gdyby się w niej zanurzył, buchnęłaby para i na wiele dni zaległaby całą okolicę. Lecz jezioro było potężniejsze od Smauga. Zanim by je przepłynął, ugasiłoby jego płomienie. Rycząc gniewnie wrócił nad miasto. Chmura czarnych strzał wzbiła się w powietrze, stuknęły, zagrzechotały, odbijając się od smoczej łuski i od pancerza drogich kamieni, zapaliły się od smoczego oddechu i w płomieniach z sykiem spadły w wodę. Trudno sobie wyobrazić fajerwerki, które by dorównały widowisku tej nocy. Brzęk cięciw i przenikliwe dźwięki trąbek rozjątrzyły smoka jeszcze gorzej, oślepł i oszalał z wściekłości. Od wieków nikt nie ośmielił się stanąć z nim do walki. Nikt by się na to i dziś nie odważył, gdyby nie głos owego człowieka. Nazywał się Bart, który uwijał się między łucznikami, dodając im ducha, nakłaniając władcę, by dał rozkaz walki do ostatniej strzały. Płomień buchał z paszczy smoka. Smaug chwilę kołował wysoko w powietrzu, oświetlając całe jezioro. Drzewa na brzegu zalśniły krwawo jak miedziane, a gęste, czarne cienie rozchwiały się u ich stóp. Smaug zniżył lot, nie zważając w swej wściekłości na grad strzał, nie pamiętając nawet o tym, by obracać się opancerzonymi bokami do nieprzyjaciół, za wszelką cenę pragnąc tylko podpalić miasto. Chociaż wszystko zawczasu zlano wodą, ogień wystrzelił skrytych strzechami dachów i wystających belek, gdy smok z szumem skrzydeł przeleciał nad domami, minął je i zawrócił raz jeszcze. Gdziekolwiek jednak pojawiała się iskra, 100 par rąk spieszyło ją gasić. Smok zatoczył znów koło. Od jednego zamachu jego ogona dach na wielkim domu rozsypał się i zapadł. Niezwyciężone płomienie wzbiły się w ciemnościach aż pod niebo. Drugi cios, trzeci. Coraz dalsze domy stawały w ogniu i waliły się z łoskotem, ale wciąż jeszcze żadna strzała nie mogła dosięgnąć Smauga ani zrobić mu większej krzywdy niż komar z moczarów. Już na wszystkie strony ludzie skakali do wody. Kobiety i dzieci zgromadzono na łodziach pośrodku wewnętrznego basenu. Rzucano broń w jezioro. Żałoba i płacz zapanowały w mieście, w którym jeszcze tak niedawno rozbrzmiewały radosne stare pieśni o krasnoludach. Teraz ludzie przeklinali to plemię. Nawet władca zmierzał ku swojej wielkiej, złoconej łodzi, licząc, że w tym zamęcie uda mu się umknąć niepostrzeżenie i ocalić życie. Jeszcze chwila, a miasto opuszczone przez wszystkich spłonie i zrówna się z jeziorem. Tego spodziewał się smok. Niechby wszyscy ludzie zeszli do łodzi. Miałby piękne łowy, ścigając ich ogniem, lub oczekując, aż wymrą z głodu. Gdyby próbowali dostać się na ląd, i tam da im radę. Wkrótce popali lasy na brzegu, zniszczy ogniem pola i pastwiska. Na razie bawił się tym popłochem. Od wieków nie miał podobnej uciechy. Lecz wśród płonących domów jeden oddział łuczników trwał jeszcze na stanowisku. Ich dowódcą był Bart, człowiek o ponurym głosie i ponurej twarzy. Ten, któremu przyjaciele wyrzucali, że prorokuje powodzie i pomór ryb, lecz którego szanowali za uczciwość i męstwo. Bart był potomkiem, choć w odległym pokoleniu, Giriona, bo małżonka władcy Dali ocalała z klęski przed laty, uciekłszy wraz z dzieckiem w dół bystrej rzeki. Tej więc nocy Bart strzelał ze swego olbrzymiego cisowego łuku, póki nie pozostała mu ostatnia już strzała. Pożar otaczał go z bliska. Towarzysze opuszczali dowódcę jeden po drugim. Po raz ostatni Bart napiął łuk. Nagle w ciemności coś sfrunęło mu na ramię. Wzdrygnął się, ale był to po prostu stary drost. Bez lęku ptak nachylił się nad uchem człowieka, by szepnąć mu ważne wieści. Bart sam się zdziwił, że zrozumiał ptasią mowę, ale przecież pochodził z plemienia mieszkańców Dali. — Czekaj, czekaj — mówił drost. — Księżyc wschodzi. Kiedy smok nadleci i znajdzie się wprost nad tobą, wypatruj odsłoniętego miejsca pod lewą piersią. A gdy Bart zdumiony znieruchomiał na chwilę, drost opowiedział mu o zdarzeniach, które się rozegrały na górze i powtórzył wszystko, co tam słyszał. Wówczas Bart podniósł łuk do strzału. Smok zataczał krąg i powracał niskim lotem, a w tej samej chwili księżyc wzeszedł nad wschodnim brzegiem jeziora i osrebrzył wielkie skrzydła Smauga. — Strzało — rzekł łucznik — czarna strzało! Zachowałem cię na ostatek. Nigdy jeszcze mnie nie zawiodłaś, i zawsze znajdowałem cię z powrotem. Dostałem cię od ojca, on zaśmiał cię po swoich dziadach. Jeśli to prawda, że wyszłaś z kuźni prawowitego króla spod góry, leć teraz celnie. Smok zatoczył w powietrzu krąg, niżej jeszcze niż przedtem, a gdy skręcał i zniżał lot, brzuch jego w księżycowej poświacie błysnął białymi ogniami brylantów, ale jedno miejsce nie lśniło klejnotami. Jęknął olbrzymi łuk. Czarna strzała poszybowała prosto w zagłębienie pod lewą piersią Smauga między rozstawione szeroko przednie łapy. Utkwiła w ciele potwora, a taki miała rozpęd, że schowała się w nim cała z grotem, z drzewcem i piórkiem. Z wrzaskiem, który ogłuszał ludzi, walił drzewa i kruszył kamienie, Smaug poderwał się, przewrócił brzuchem do góry i runął z wysokości w dół. Padł w sam środek miasta, miotając się w ostatnich podrygach. Zasypał je skrami i popiołem. Jezioro wystąpiło z brzegów wśród ciemności, które nagle zaległy nad miastem. Kłęby pary buchnęły w górę, bielejąc w blasku księżyca. Woda zasyczała, plusnęła, zawirowała. Potem nastała cisza. Taki był koniec Smauga i koniec miasta Esgarot. Ale nie był to koniec historii Barda. Księżyc wschodził wyżej i wyżej, a zimny wiatr szumiał coraz głośniej, zwijał białą mgłę, budując z niej skośne kolumny, pędził opary na zachód i rozsnuwał je tam po bagniskach dzielących Esgarot od mrocznej puszczy. Teraz już można było zobaczyć łodzie rozsypane na tafli jeziora, a z wiatrem płynęły głosy ludzi lamentujących nad stratą miasta, mienia i domów.